Podcast Polskiego Radia.
Przyłożyliśmy trochę taki historyczny pistolet do głowy Zełenskiemu, który popełnił błąd w relacjach z nami. Część ukraińskich elit w ogóle nie rozumie tego naszego postrzegania UPA i tego naszego problemu z honorowaniem UPA.
Ukraińcy nas kompletnie zlekceważyli po tym, jak my im tak bardzo pomogliśmy.
Ja się w 100% zgadzam z tym, że to była świadoma prowokacja Zełenskiego. Czy jesteśmy w takiej, czy mamy atmosferę przedpogromową? Ja uważam, że tak.
Kwestia sporna w jedynce.
Dzień dobry, witam Państwa w ostatniej przed wakacjami kwestii spornej. Tu Leszek Jarzdewski. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy antyukraińskie nastroje rządzą Polską. A moim Państwa gośćmi są Przemysław Sadura, socjologa Uniwersytetu Warszawskiego i krytyka polityczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Panowie, no to Przemku, może od Ciebie zaczniemy. Czy możemy coś powiedzieć o tym, że w Polsce narastają, czy narosły znacząco nastroje ukraińskie i czy one rzeczywiście dominują dzisiaj w polskim społeczeństwie?
No tak, znaczy mamy po prostu też twarde dane na ten temat. Ten poziom nastrojów wobec Ukraińców, wobec uchodźców ukraińskich mierzy chociażby CBOS i to od 2015 roku regularnie dokonuje pomiaru. Najlepsze nastroje, takie najbardziej przychylne Ukraińcom, były oczywiście zaraz na początku już tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Wtedy też przez kilka tygodni jako społeczeństwo rzeczywiście zajęliśmy się głównie pomaganiem Ukraińcom, przyjmowaniem ukraińskich uchodźców. Swoją drogą w Instytucie Krytyki Politycznej też robiliśmy wtedy badanie. No, w tych pierwszych dniach pojechałem z Sylwią Urbańską na granicę ukraińską. Wcześniej jeździliśmy do zony przy granicy białoruskiej i stamtąd pisaliśmy takie reportaże socjologiczne na podstawie badań, które prowadziliśmy w zonie dotyczącego kryzysu uchodźczego tam i chcieliśmy po prostu porównać te dwie granice, więc pojechaliśmy na granicę ukraińską, gdzie oczywiście się włączyliśmy od razu w działania, że było takie action research, bo tak naprawdę no to po prostu jako wolontariusze, tak samo woziliśmy te osoby, pracowaliśmy w ośrodkach, które zajmowały się przyjmowaniem ludzi, rozsyłaniem ich. Już wtedy było widać coś takiego, te osoby, z którymi rozmawialiśmy w tych punktach, mówiły o tym, że Europa, świat zobaczyły, jak pomagamy. I ja mam wrażenie, że tak jak Tuwim ironizował, że mężczyzna bardzo długo zostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie, tak my jako społeczeństwo do tej pory zostajemy pod wpływem wrażenia, jakie wówczas zrobiliśmy na Europie i świecie. Bo już kilka miesięcy później nic z tego nie zostało. Kilka miesięcy później robiliśmy kolejne badania i wypuściliśmy ze Sławkiem Sierakowskim raport Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom. I wtedy już we wszystkich fokusach, które prowadziłem, pojawiały się te opowieści, chwasty fejkowe o roszczeniowych Ukrainkach, powtarzane jakby to były historie zasłyszane od fryzjera, więc już była duża skala dezinformacji, i która bardzo dobrze trafiała. No i w zasadzie spontanicznie niechęć wobec Ukraińców we wszystkich grupach badanych.
Michale, pytanie do Michała Szułdrzyńskiego. Czy jest tak, że taką, można powiedzieć, poprawność proukraińską z początku wojny zastąpiła taka niemalże poprawność antyukraińska, że to jest dzisiaj mainstream polskiej polityki?
To są dwie rzeczy, bo jak tutaj profesor Sadura mówił o badaniach, na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło opublikowane w czerwcu badanie CBOS-u zrobione w grupach fokusowych w kwietniu tego roku w trzech miastach. To była Warszawa, Chełm i Ełk, pod partia ludzi takich jak my. I to jeszcze było długo przed aferą o upamiętnienie bohaterów UPA i potem odebranie orderów. I to było długo przed wybuchem afery w warszawskim Szpitalu Południowym. I tam badani wskazywali na trzy najważniejsze rzeczy, które powinna się zająć państwo i polityka. Pierwsza rzecz to była naprawa sytuacji w służbie zdrowia i zlikwidowanie specjalnego traktowania polityków.
No to jest o tyle... punkt przewidzieli.
Tak jest, to przewidzieli. Trzecia rzecz, przepraszam, zacznę, drugą sobie zostawię na koniec. Trzecia rzecz to była kwestia mieszkalnictwa. Takie przekonanie, że to jest podstawowa rola państwa, że ten niesprawiedliwy podział nieruchomości w Polsce trzeba naprawić.
To do Karola Nawrockiego można się zgłosić.
I druga rzecz, którą pokazywali za najważniejszą ankietowani, to nie były ankiety, to były rozmowy fokusowe, badani, to była kwestia skasowania przywilejów dla Ukraińców. I to jest rzecz, która się pojawiała samorzutnie w tych
rozmowach. Bądźmy precyzyjni, bo o jakich przywilejach mówimy na
ekranie? No więc właśnie. Przekonanie jest osób, które badał CBOS, o tym, że Ukraińcy są utrzymywani przez państwo i że dostają od państwa mieszkania. I to jest niezwykłe, tak? To, że są specjalnie traktowani...
Czyli wirtualne przywileje, bo takich przywilejów nie ma.
Że są rzekomo lepiej traktowani w kolejkach. I tu się właśnie pojawiają te opowieści, że ktoś stał w kolejce do onkologa, a został wypchnięty przez Ukraińcę i tak dalej. I tutaj jest taka bardzo niebezpieczna quasi-racjonalizacja, tak? Znaczy są te kolejki. Dlaczego są te kolejki? Bo się wpychają politycy i się wpychają Ukraińcy. I to jest zjawisko ogólnie, moim zdaniem, bardzo niebezpieczne, takie tytułowe, które tutaj postawiliśmy na początku, czy wzrastają nastroje, tak. Ale jest jeszcze druga rzecz. Znaczy ja mam wrażenie, że wśród bardzo wielu osób istniało takie, na przykład w mediach, takie przekonanie o tym, że jednak nie wypada tych rzeczy powielać do momentu tego przełomu z decyzją prezydenta Zełenskiego z 27 maja dotyczącą bohaterów UPA. To była decyzja szkodliwa moim zdaniem dla naszych wzajemnych relacji, ale ona wyzwoliła takie poczucie wśród wielu osób, które nakładały sobie taką polityczną poprawność wcześniej. Wreszcie można. Tak, wreszcie możemy się po prostu już napluć na tą Ukrainę. Już możemy dać upust tym swoim negatywnym emocjom. Mamy tą, to fachowcy nazywają compassion fatigue. Tak, tyle wspieraliśmy, albo nawet się zmęczyliśmy się tą myślą.
Pomaganiem.
Zmęczyliśmy się tą myślą, że pomagamy, bo to nie samym pomaganiem, bo ta pomoc była tylko na samym początku, to była ta fala. Tylko takim przekonaniem, że jesteśmy tak zaangażowani w to wszystko, że już tacy jesteśmy zmęczeni, że chcielibyśmy wrócić do tego świata, który był kiedyś spokojny, a polska wieś spokojna, wesoła i cicha. I to są takie dwa zjawiska. Znaczy, po pierwsze, no widzimy tą erupcję w mediach społecznościowych. I też tutaj zwraca uwagę ostatnio Wojciech Konończuk, szef Ośrodka Studiów Wschodnich, na radykalnie pogorszający się wizerunek Polski w mediach ukraińskich i na platformach społecznościowych. I nie tylko ten generowany przez Rosję, no bo wiemy, że on doskonale to jest świetne narzędzie, żeby nas skłócić, ale że była taka po obu stronach erupcja wzajemnej niechęci.
Przemysław Sadura, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, bo wspomniałeś o tym, że już ta niechęć zaczęła się pojawiać kilka miesięcy po pełnoskalowej inwazji. Czy możemy powiedzieć, że ta niechęć narastała, ale nie była w znacznej mierze poza jakimś marginesem polskiej polityki wyrażana w sferze publicznej, ergo te nastroje społeczne nie eskalowały, a w ostatnich miesiącach nastąpiło jakieś przełamanie? No i się wylało. Czy to jest tak, że to było rzeczywiście ukryte, czy można powiedzieć, że jednak ta niechęć gdzieś tam stopniowo narastała i ta postawa się realnie zmienia? To znaczy, że po prostu to nie jest tak, że dopiero teraz nagle Polacy się do tych Ukraińców uprzedzili w ostatnich kilku miesiącach, tylko że byli uprzedzeni wcześniej, ale teraz o tym otwarcie mówią. Czy my coś wiemy na ten temat?
No, możemy odtworzyć tempo zmiany tych emocji, patrząc na kolejne pomiary, których dokonywał CBOS, prawda? Więc widać, że te postawy sukcesywnie, antyukraińskie sukcesywnie rosły, aż do sytuacji, kiedy najpierw wróciły do punktu wyjścia, czyli tego najniższego poziomu, jaki był w 2015, bo to z jednej strony było...
A jaki to, jakby orientacyjnie, jaki to jest poziom?
Wiesz co, ja już nie chcę teraz nawet strzelać, bo tam to nie jest istotny poziom, to jest tylko wskaźnikowanie, prawda? Tylko chodzi o to, że taka znacząca przewaga tych, którzy są nastawieni negatywnie, tak? Czyli bez... Natomiast te po pierwsze, to nie jest powrót do tego, co było, bo nie ma powrotu do tego, co było. Inna sytuacja była w 2015. Inna sytuacja jest teraz, kiedy od kilku lat Ukraina toczy wojnę.
No i są setki tysięcy migrantów w Polsce.
A w dodatku od samego początku my jesteśmy również stroną wojny informacyjnej, wojny hybrydowej z Federacją Rosyjską, więc strona rosyjska odpowiada za dystrybuowanie tych fejkowych informacji, produkowanie na masową skalę dezinformujących społeczeństwo treści, podłączają się pod to w pewnym momencie, zwłaszcza te radykalne siły polityczne w Polsce, które na własną rękę też sieją dezinformację. Część z nich robi to we współpracy z Rosją, tak? No to jakby politycy Brauna utrzymują bliskie kontakty z krajem, który jest nam wrogi, który jest agresorem. Inni są po prostu użytecznymi idiotami Putina, ale oni od samego początku są aktywni i ta dezinformacja osiąga swoje. Oczywiście to nie oznacza, że to jest tylko i wyłącznie efekt dezinformacji, bo jest jeszcze no, taka naturalna społeczna jakaś, znaczy jest tak, że z jednej strony pojawienie się tak dużej liczby uchodźców w tak krótkim czasie powoduje, przy naszej takiej tradycyjnej nieufności wobec państwa, wobec instytucji państwowych, przekonaniu o niewydolności tego państwa, no to pojawia się obawa, czy te systemy usług publicznych się nie zawalą. Tak? Ja tak tłumaczę lęk o to miejsce w kolejce do lekarza, do szkoły, do przedszkola, do żłobka i tak dalej, do opieki społecznej, i to powoduje potrzebę znalezienia kozła ofiarnego. Tak? I natychmiast się tego kozła ofiarnego podsuwa. Hochschild, która robiła takie badania w elektoratu skrajnej prawicy w Stanach, też po pierwszej książce Obcy we własnym kraju, badaniach wyborców Tea Party w Luizjanie, wyraziła tą podstawową emocję wyborców Tea Party metaforą kolejki
do radykalnego skrzydła Partii Republikańskiej. Mhm.
Tak. Taką kolejką stojącą na wzgórzu, na szczycie jest American Dream, które się realizuje, a tutaj są ludzie, którzy cierpliwie czekają na swoją kolej, aż osiągną ten sukces i ciągle widzą, że ktoś im się wpycha. A to czarni, a to LGBT, a to ekolodzy, na koniec pelikan się tam pojawia w tej kolejce i oni przeżywają, że tracą miejsce. No i my mamy swoją kolejkę, tylko że właśnie łatwo jest wskazać Ukraińców czy polityków, że to oni odpowiadają za niewydolność służby zdrowia. No politycy tak, ale nie dlatego, że korzystają z VIP-saloników, tylko z innych powodów.
Politykom się chyba jednak łatwiej wepchnąć niż Ukraińcom. Michale, czy można powiedzieć, że w dużym stopniu te zmiany postaw są inspirowane przez polityków? No bo nie możemy chyba wszystkiego zrzucać na Rosję. Czy to są jakieś oddolne procesy społeczne? Jak ty czytasz to, że w tak radykalny sposób odmieniły się postawy w czasie trwającej wojny, kiedy ci Ukraińcy w Polsce w zasadzie większych problemów nie sprawiają, bo trudno uznać za takie łapanie suma czy wjeżdżanie na gdzieś tam samochodem w teren zakazany. Jak to uważasz?
No to też jest, to są bardzo dobre przykłady, bo one pokazują, że politycy uważają, że powinni być niezwykle surowi, tak? I to się nie zaczęło
wobec słabych,
teraz.
To łatwo jest być
surowym. Tak, to się nie zaczęło teraz. Przypomnę, gdy w sierpniu zeszłego roku białoruski raper Max Korsz na Stadionie Narodowym zgromadził mnóstwo, dziesiątki tysięcy fanów z krajów postsowieckich, gdy grupa Ukraińców prowokacyjnie wywiesiła flagę UPA, flagę czarno-czerwoną na Stadionie Narodowym. Pamiętam, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o ekstradycji, znaczy nie, wydaleniu tych osób z terytorium Polski pod pretekstem naruszenia przepisów porządkowych, czyli wtargnięcia na murawę stadionu.
Dość radykalny ruch.
No i teraz właśnie pytanie, co tu jest wcześniejsze, czy jajko, czy kura, tak? Czy politycy odczytują zmiany nastrojów społecznych, czy politycy je w jakiś sposób generują, czy współgenerują, tak? Czy to jest taka wzajemna zależność, wzajemne wzmocnienie tych rzeczy. I myślę, że takim dla mnie bardzo widocznym momentem, w którym był taki podział na taką trochę złą prawicę i taką bardziej cywilizowane centrum, który się moim zdaniem całkowicie złamał podczas kampanii prezydenckiej. Pamiętam ten dzień, ponieważ przeprowadzaliśmy wówczas w gronie kilku osób wywiad z prezydentem Zełańskim, szefów polskich mediów. Siedzieliśmy z nim. Tuż przed tym spotkaniem prezydent Zełański spotkał się z Rafałem Trzaskowskim i wręczył mu medal dla Warszawy, bohatera Ukrainy. Ta rozmowa z prezydentem Zełańskim była bardzo ciekawa, ale na żadne pytanie historyczne, już wtedy kwestie historyczne się pojawiły, nie prezydent Zełański nie odpowiedział. Natomiast następnego dnia rozpętała się z prawej strony absolutna histeria, że ten Trzaskowski kandydat na prezydenta, że on jest bardziej ukraiński niż polski, no bo dostał medal od prezydenta Zełańskiego. I wtedy w odpowiedzi Rafał Trzaskowski powiedział: poproszę premiera Donalda Tuska o rozważenie zmian polegających na tym, żeby odciąć pomoc społeczną dla Ukraińców, którzy nie mieszkają w Polsce i nie płacą tutaj, nie pracują i nie płacą tutaj składek. I mam wrażenie, że to była taka symboliczna trochę chwila pokazująca, że nawet odwołujący się do elektoratu centrowego, czy liberalnego, czy nawet lewicowego Rafał Trzaskowski uznał, albo jego sztab uznał, że debata tak się przesunęła w stronę antyukraińską, że on, kandydat kosmopolityczny, kandydat wielokulturowej Warszawy, uważa, że nie wygra wyborów, jeżeli nie zaproponuje zabrania 500+ Ukraińcom.
Porozmawiamy teraz przez moment o tym, co wywołało tak naprawdę i naszą dyskusję, i w ogóle całą tę debatę nieszczęsną, muszę tak powiedzieć, to znaczy o decyzji prezydenta Zełańskiego o nadaniu tej jednostce nazwy bohaterów UPA, co realnym nagłośnieniem było oczywiście odesłanie, czy odebranie, próba odebrania orderu Orłowiego przez prezydenta Nawrockiego i potem odesłanie tego orderu. Wydaje się, że polsko-ukraińskie relacje od tego czasu nie odzyskały jakiejś względnej równowagi, to znaczy cały czas są jakieś takie próby wymuszeń i jakichś takich złośliwości. Spotkanie na szczycie Nawrocki i Zełański nie przyniosło jakiegoś przełomu. Może teraz zacznijmy od Michała Szułdrzyńskiego w tej rundzie. Michale, czy my możemy jakokolwiek uzasadnić, czy to był jakiś wypadek przy pracy, czy specjalna prowokacja? Po co Ukraińcom był taki ruch? Bo świadomość, że w Polsce to zostanie dostrzeżone, musiała być. Być może nie uznano, że to będzie miało aż takie skutki, a może właśnie o takie skutki chodziło i Nawrocki dał się rozegrać. Tylko po co Zełańskiemu tego typu awantura?
Spotkaliśmy się w czerwcu w Gdańsku na konferencji odbudowy Ukrainy i tam specjalnie chodziłem, rozmawiałem z osobami, które przyjechały do Polski z zagranicy, ze zachodniej Europy i też starałem się rozmawiać z Ukraińcami. Najpierw przedstawię tą perspektywę zagranicznych dyplomatów zachodnich, no bo Polacy uchodzą za tych takich emocjonalnych historycznie, więc na chwilkę te polskie reakcje zostawmy na boku. I to, co mnie uderzyło, to było duże rozczarowanie dyplomatów zachodnich z zachowaniem prezydenta Zełańskiego. Potem się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę strona ukraińska próbowała wręcz uniemożliwić organizację tego szczytu, czy zerwać go w ostatniej chwili. Ostatecznie była tam premier ukraińska, a nie prezydent Zełański, który był współgospodarzem formalnym. Ale to, co mnie uderzyło w rozmowach z, podkreślę, zachodnimi dyplomatami, to była kwestia tego, że polityka wewnętrzna zaczyna dominować nad polityką bezpieczeństwa. To znaczy coraz częściej pojawiające się informacje o tym, że Wołodymyr Zełański jednak chciałby wystartować w wyborach prezydenckich i chciałby je zorganizować w tym roku jeszcze.
I UPA miało mu w tym pomóc.
I kolejna rzecz, UPA jako taki, powiedziałbym, symbol jednoczący naród. Też właśnie podczas gdańskiej konferencji rozmawiałem z polskimi ekspertami zajmującymi się polityką historyczną, którzy mówili, co słyszą od swoich ukraińskich partnerów, którzy mówią, wy Polacy chcecie, żebyśmy się my wyparli UPA, czyli jedynej rzeczy, która konstytuuje taką opowieść spójną o walce z Rosją, najpierw sowiecką, teraz dzisiejszą, i że no wy tego nie rozumiecie, ale dzisiaj żołnierze ukraińscy giną z myślą o bojownikach UPA i Polacy chcą zabrać tym Ukraińcom kręgosłup, co też jest tutaj ciekawe. I tylko na końcu powiem jedno, że rozmawiałem z jednym z ukraińskich polityków, który mnie zaskoczył, który w ogóle nie widział problemu i uznał, że po prostu Polacy postanowili zachowywać się jak Viktor Orban i szukać pretekstu do tego, żeby zerwać negocjacje unijne, że Orban przegrał wybory, teraz to miejsce chcą zająć Polacy, co moim zdaniem świadczy, że część ukraińskich elit w ogóle nie rozumie tego naszego postrzegania UPA i tego naszego problemu z honorowaniem UPA.
Wydaje się rzeczywiście, że Ukraińców po prostu nie obchodzi zupełnie polska perspektywa na to ludobójstwo w Wołyniu i że ta UPA ma zupełnie inne znaczenie nad Wisłą niż w Ukrainie. Przemysław Sadura, czy to nie jest tak, że jeśli my sami w Polsce rozliczamy nacjonalizm za jego zbrodnie, także z przeszłości. Mamy prawo oczekiwać, że Ukraińcy również to zrobią, zwłaszcza kiedy aspirują do instytucji europejskich. Czy to nie jest trochę tak, że nasza lewica i liberałowie mają podwójne standardy, inaczej rozliczają Polaków, a inaczej Ukraińców? Czy uważasz też, że tutaj jakby te proporcje zostały zachowane i cóż, no i Ukraińcom trzeba więcej wybaczyć po prostu?
Okej, to po kolei. Po pierwsze, ja się w 100% zgadzam z tym, że to była świadoma prowokacja Zełenskiego, obliczona na to, żeby z jednej strony być może trochę odciągnąć uwagę od jakichś tam kolejnych faktów dotyczących afer korupcyjnych w jego otoczeniu, po drugie, żeby trochę wywołać taki efekt do flagi, zjednoczyć Ukraińców, zalegitymizować się tym tematem, więc od samego początku o tym pisałem w Polityce, w gazecie, bo chociaż wiele osób, które zna Ukrainę i dyplomację, twierdziło, że to to nie działa, że Zełenski wiele tego typu decyzji dostaje, tysiące, nie, ale jakby późniejsze jego zachowania wskazywały, że on jednak wiedział, co robi, to była konsekwentna decyzja, żeby prowokować.
Czy on gra losem Ukraińców w Polsce, narażając tych ludzi potencjalnie na jakieś represje ze strony oburzonych nacjonalistów?
Tak, rzeczywiście robi to, co jest tą cechą czasów, w których żyjemy, czasów populizmu, to znaczy, że zmienia się sposób uprawiania polityki międzynarodowej, że ona obsługuje interesy wewnętrzne, tak? Kiedyś dyplomacja miała większą autonomię, posługiwała się innym językiem, teraz dyplomacja, no to jest ta dyplomacja w stylu Trumpa i to dokładnie było to. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że ja rozumiem polską reakcję, no bo w takiej sytuacji, kiedy Ukraińcy robią coś wbrew naszemu, swojemu też interesowi, no bo ten konflikt, który rozwinął się później między Polską a Ukrainą, no to cieszy przede wszystkim Kreml. Na koniec, więc wiadomo też, że oczywiście Rosjanie inwestują dużo, żeby tego typu konflikty podsycać. No to tam jest budżet około 25 milionów dziennie na dezinformację.
Ale tutaj akurat się nie przydał. Tutaj Ukraińcy z Dąbrowskim załatwili
to sami. Tu nie trzeba było. To nie znaczy, że nie inwestowano w to, bo przecież ta dezinformacja też tam działa. Tylko państwo mogło zadziałać w różny sposób, czy jego aktorzy. No to jest trochę tak, jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, co tu jest pierwsze, pan redaktor na to wskazał, kura czy jajko, czy to politycy nakręcają ten proces zmiany, radykalizacji nastrojów antyukraińskich, czy odwrotnie podążają.
No jest sprzężenie zwrotne zazwyczaj w takich sytuacjach.
Jest sprzężenie zwrotne, ale generalnie proces jest, ma jakby swoją autonomiczną dynamikę, natomiast państwo i polityka może zadziałać tutaj albo jako inhibitor, albo jako katalizator tego procesu, tak? No i powinno działać jak inhibitor, a de facto działa jak katalizator.
wykonywać, a nie wyzwalać.
No to tak, tak, że można to moderować. I teraz deeskalacja, to było to, czym my się wtedy powinniśmy zająć, a nie eskalowanie tego procesu, bo oczywiście odebranie orderu, no to była eskalacja i to się zamieniło w taką wojnę, wojenkę dyplomatyczną. No.
Czyli można powiedzieć, że obu prezydentów zagrało w swój taki nacjonalistycznie zdefiniowany interes Michał Sołtysiński i zagrali taką wewnątrzpolityczną grę, jakby ignorując chyba interesy zewnętrzne swoich krajów. Czy była możliwa inna reakcja strony polskiej i jaka byłaby odpowiedzialna reakcja, Michale, na taki gest? No bo zignorować tego nie można było.
Ja mam wrażenie, że po stronie polskiej doszło do ciekawego zjawiska. To znaczy ciekawego w tym sensie, nie to, że go chwalę, tylko uważam, że to pojawiło się coś nowego. Chciał pokazać, że jest jedynym liderem prawicowej, nacjonalistycznej prawicy, Karol Nawrocki. I zawistował najmocniej, jak się dało. Tak? Znaczy, zniknęła nagle Konfederacja, zniknął Jarosław Kaczyński, zniknęli politycy PiSu. Tak naprawdę na boisku został tylko Karol Nawrocki ze swoją propozycją odebrania Orderu Orła Białego. Tak, oczywiście formalnie to była odpowiedź na apel jednego z posłów Konfederacji, ale o tym pośle, chyba nawet nie pamiętamy jego nazwiska w tej chwili, natomiast o decyzji i o działaniu Nawrockiego.
Wcześniej Leszek Miller to zgłaszał, a także jakieś rosyjskie ośrodki propagandowe wcześniej też to zgłaszały.
Nie wiem, czy więc dobrze się wpisał. Albo, no tutaj premier
wpisał
Miller.
Wpisał się w ciekawy ciąg decyzyjny.
Tak. I teraz problem jest taki, że to, co było skuteczne dla wizerunku Nawrockiego, czyli pokazanie się jako tego jedynego, najtwardszego polityka prawicy, zgodnie z tym, co mówiliśmy przed momentem, no, było zabójcze dla polityki zagranicznej, ponieważ tak wbrew temu, co słyszeliśmy ze strony Pałacu Prezydenckiego, że tam na 2 tygodnie ta decyzja została prawie odsunięta, żeby dać pole manewru, no nie dała pola manewru, no bo przyłożyliśmy trochę taki historyczny pistolet do głowy Zełenskiemu, który popełnił błąd w relacjach z nami, ale czy ktokolwiek był przekonany, że po czymś takim Wołodymyr Zełenski pójdzie do swoich żołnierzy i powie, słuchajcie, zmieniam zdanie, jednak odwołuję tą nazwę. To się nie mogło tak wydarzyć.
Ale może nie to chodziło. No może chodziło o wymierzenie siarczystego policzka w tej szlachetnej walce na pięści, jak to Karol Nawrocki lubi mówić.
Tylko, że to było całkowicie przeciwskuteczne, bo jeżeli Karol Nawrocki jako były prezes Instytutu Pamięci Narodowej chciał doprowadzić do polepszenia sytuacji wyjaśniania zbrodni wołyńskiej, no bo doskonale wiemy, że ekshumacje i poszukiwania się ślimaczą, że wciąż dziesiątki tysięcy ofiar, zwłok ofiar po prostu leży w dołach, a nie w normalnych, cywilizowanych grobach, to jeżeli taki był cel, to środki, które podjął, tak naprawdę nas oddaliły od tego celu, bo tylko nas skonfrontowały z Ukrainą.
Myślę, że cel był zupełnie inny, ale to jeszcze o tym porozmawiamy. Przemysław Sadura, czy to nie jest tak, że w tym wypadku, no to po prostu w jakimś sensie trochę nie było wyjścia. Znaczy, kiedy oni atakują, to trzeba oddać i że w tej sytuacji ten wyścig na pamięci historyczne miał polegać na tym, żeby Ukraińcy nas nie popychali. No i trzeba było ich ustawić w szeregu. Wykazali się niewdzięcznością. Nawrocki wykazał się sprawczością. Dostał rekordowy skok w wynikach zaufania społecznego. I że to między innymi z tego się wzięła tak silna reakcja, także ludzi sprzyjających normalnie Ukrainie, w poczuciu, że Ukraińcy nas kompletnie zlekceważyli po tym, jak my im tak bardzo pomogliśmy. Więc czy to nie jest w jakimś sensie społecznie jakby zrozumiałe i z punktu widzenia polityki w zasadzie także zrozumiałe, że to zostało skonsumowane w ten sposób?
No ja tak nie uważam. Znaczy nie, oczywiście...
Politycy mają być święci i nie reagować nie, na znaczy, nie, społeczne bodźce.
Że nawet mówimy o polityce międzynarodowej, więc tam powinni bardziej dyplomaci niż politycy być aktywni. No i regułą w dyplomacji jest tak, że jednak się sięga po retorsje, ale często one mają mieć charakter taki, który nie eskaluje, deeskaluje.
Czyli jednostka imienia Jaremy Wiśniewieckiego powinna się pojawić.
No, można spekulować co, ale można było naprawdę na różne sposoby odpowiedzieć. Zaznaczyć, że się nie zgadzamy na to, że to jest nie do przyjęcia, a zarazem jednak nie prowokować dalszych działań, bo to było tak, że no wiadomo było, że z kolei NATO strona ukraińska odpowie jeszcze bardziej agresywnie, tak? Znaczy to już było, więc mi się wydaje, że można było w inny sposób, ale oczywiście to można było zrobić, gdyby miało się rację stanu, czy interes narodowy po prostu na pierwszym planie, a nie jednak no właśnie to, żeby utrwalić swoją pozycję prezydenta wszystkich prawicowych Polaków, jedynego lidera na prawicy. To pełna zgoda tutaj. Jeszcze wcześniej pytałeś o to, czy my powinniśmy... Ja przede wszystkim mam wrażenie, że my również próbowaliśmy takich bohaterów o bardzo zróżnicowanej biografii próbować jakoś, no może nie od razu do Panteonu, ale jednak wywyższać. No to cały dyskurs żołnierzy wyklętych, gdzie niektóre z tych postaci odpowiadały za zbrodnie przeciwko mniejszościom narodowym. Prawica tutaj absolutnie nie hamowała się. I nie miała problemu. No, rzeczywiście strona liberalna czy lewicowa przypominała o tym. I robienie to w przypadku Ukraińców, czy jakby sięganie po podobne praktyki, powinno być też piętnowane. Natomiast niekoniecznie musi to oznaczać jakąś totalną wojnę dyplomatyczną.
Michał Szołżyński, Karol Nawrocki jeszcze jako prezes IPN powiedział, że nie będziemy Ukraińcom wybierać ich bohaterów. To była może bardzo zdroworozsądkowa wypowiedź, szczególnie też jak na prawicowca nacjonalistę, no bo rozumiem, że to jest w tym również pewna symetria. Nikt nam, żadni Niemcy, Żydzi czy Amerykanie nie będą nam narzucać naszych bohaterów narodowych. Czy to jest tak, że tutaj coś się, że tak powiem, zmieniło w tej kwestii, że my musimy próbować tych Ukraińców nawracać na naszą pamięć? Czy musimy się zgodzić, że się nigdy w tej sprawie nie zgodzimy z Ukraińcami? I co w tej sytuacji robić, kiedy tego typu prowokacji prawdopodobnie będzie więcej? No bo oni po prostu wokół tej pamięci nacjonalistycznej, której częścią jest UPA, się dzisiaj organizują.
I tak pewnie będzie. Natomiast na pytanie o prezydenta to powiem tak. To jest dosyć złożona sytuacja, ponieważ on... Tak jak mocno krytykowałem jego decyzję o odebraniu Zełenskiemu Order Orła Białego, bo jeżeli wyciągamy najpierw straszak, a potem spuszczamy bombę atomową, to potem już właściwie nie bardzo nam zostaje coś, jakieś kolejne środki do eskalowania sytuacji czy osiągania swoich celów. Ale mam wrażenie, że na przykład wbrew większości swoich sympatyków, to można sprawdzać temperaturą języka, którego jest używany na platformach społecznościowych. Sam prezydent Nawrocki czasami pamięta o tym, że jest też prezydentem. I mam wrażenie, że akurat wyjątkowo dało to znać, jak spotkał się z dziennikarzami po spotkaniu godzinnym, po godzinnej rozmowie z prezydentem Zełenskim, gdzie zrobił rzecz, którą moim zdaniem powinien zrobić na samym początku. Znaczy powiedzieć, okej, słuchajcie, jest płaszczyzna naszego sporu historycznego, tak? I tu się będziemy spierali, tu nie ma porozumienia i tak dalej. Ale jest kwestia tego, że to jest w tej chwili najważniejsza, czyli wojny, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie, i tutaj za Ukrainą stoimy. I to jest, to było akurat mądre ze strony prezydenta Nawrockiego. Szkoda, że nie powiedział tego na samym początku tego konfliktu. Tak?
Teraz to chyba zostało w dużej mierze zignorowane.
Tak,
przez większość
tylko, że to jest trudne mówić ludziom, słuchajcie, no bo część wyborców chciałoby tak, prawda, wszystko widzieć w kategoriach czarno-białych. No więc właśnie nie. No więc to jest tak, że możemy się, i to są pewne też dane obiektywne, które sprawiają, że jak codziennie gdzieś spotykamy Ukraińców i tak dalej, no to jest takie codzienne sąsiedzkie konflikty rosną, prawda? Ale czym innym są nasze konflikty sąsiedzkie, a czym innym kwestia absolutnie fundamentalna, bo chwilami w tym sporze, i to jest mój zarzut pod adresem prawicy, rozumianej largo, ale samego Nawrockiego w szczególności, można było odnieść wrażenie, że Ukraińcy są większym wrogiem niż Rosja. Nie, pamiętajmy, kto tutaj jest dla nas takim egzystencjalnym zagrożeniem dzisiaj. To Rosja zaatakowała Ukrainę, i wszystkie rzeczy, które mogą pomóc Ukraińcom może nawet nie wygrać, ale nie przegrać tej wojny, Polska powinna zrobić bez względu na to, jak wyglądały, jakby tragiczne były nasze doświadczenia historyczne z Ukraińcami.
Wydaje się, że w ostatnim czasie dużo więcej na prawicy, ale nie tylko, patrz, Leszek Miller, chociaż to już jest chyba dzisiaj bliżej Konfederacji albo Brauna, dużo więcej się mówi o złych Ukraińcach niż o niebezpiecznych Rosjanach. Panowie, na koniec porozmawiajmy o wątkach trochę historycznych, trochę narodowych. I pytanie do Przemysława Sodury. Czy to jest tak, że ta polska wrażliwość historyczna tak naprawdę naraża nas na bardzo nieracjonalne decyzje? Bo my nie mamy w sobie takiej, by powiedział, gry na dwa tempa. Uderzą nas w szczepionkę, w pamięć historyczną, obrażą coś, co nas bardzo dotyka, ale sprawa jest sprzed 80 czy 100 lat i my nie potrafimy tego w jakiś sensie przefiltrować przez interes narodowy, przez to, w jaki sposób państwo powinno zareagować. Czy to jest jakaś taka specyficznie polska cecha, że nie dotyczy to wyłącznie kwestii Wołynia i UPA, bo ta kwestia być może była akurat szczególnie przez państwo polskie zaniedbana, tylko czy my mamy taką w sobie gigantyczną wrażliwość na historię i dlaczego tak właśnie jest? Bo wydaje mi się, że nie wszystkie państwa w ten sposób reagują. No może jeszcze Izrael, tak? Ale to też jest w jakimś sensie zrozumiałe.
Jedna rzecz jest taka, że to jest jednak uniwersalna prawidłowość, że jak piszemy historię, to piszemy ją w takim duchu, że tam zawsze nasi patrioci walczą z ich nacjonalistami, nie? To jest, no każdy ma jednak tendencję do stosowania takich podwójnych standardów wobec swoich i obcych i każdy w pewnym sensie wybiera tych swoich bohaterów. No i co? No, mamy Niemcom teraz kazać zburzyć wszystkie pomniki Bismarcka, bo był Polakożercą.
No tak, ale Niemcy chyba nie dostają piany na ust, tak jak ktoś w Polsce skrytykuje Bismarcka, prawda? Znaczy jakoś to chyba już przetrawili.
Zgoda, no nie reagują też jakoś szczególnie na to, że toczy się ciągle debata taka odgrzewana trochę o reparacjach wojennych. Nie? Jakby w ogóle Niemcy są przedstawiani jako jedno z tych głównych zagrożeń przez polską prawicę. Tak? Znaczy teraz Ukraina, a wcześniej Niemcy. Mimo, że część tego obozu, przecież PiS początkowo prezentował bardzo taki skupiony na racji stanu ogląd sytuacji, gdzie to Rosja była głównym przeciwnikiem, to jednak prawica wynalazła tą politykę historyczną, czy w każdym razie skutecznie zastosowała ją i w zasadzie dokonała takiej narodowej terapii. Tak? Znaczy, to był element tej terapii, która doprowadziła do sytuacji, w której przestała działać ta gra w lud i elitę. Tak? Lud, który się jakoś tam wstydzi, krępuje, że nie jest taki doskonały. Znaczy, ludzie się po prostu przestali wstydzić, poczuli się mocni. Ta polityka historyczna rzeczywiście dowartościowała, dała tych bohaterów. Więc to jest element rozgrywki, element jest tym ileś rzeczy typowo polskich, ale mam wrażenie, że jest tam trochę też zjawisk takich bardziej uniwersalnych.
Michał Szurzyński, czy to nie jest tak, że część problemu polega na tym, że my przez te wiele lat rzeczywiście państwo polskie po pierwsze zaniedbało poczucie, że Polacy są tutaj mimo wszystko preferowani względem Ukraińców, ale być może głębiej, to znaczy ta zbrodnia wołyńska była w jakimś sensie spychana mimo tych porozumienia Kuczma-Kwaśniewski w 2003 roku. Nie był to nasz priorytet, że tak powiem, do załatwienia i że w związku z tym to upamiętnienie zaczęły się dziać poza państwem, tak? Te wszystkie pomniki dzikie i tak dalej. Czy to nie jest tak, że jednak polska polityka pamięci ma tutaj sobie coś do zarzucenia, bo nie chcieliśmy od Ukraińców wymagać wtedy, kiedy czasy były jeszcze niewojenne i może łatwiej byłoby tę sprawę załatwić?
Na pewno prawica przez długi czas znajdowała się pod wpływem przekonania Lecha Kaczyńskiego, że trzeba się z Ukrainą dogadać taką, jaka jest. A pamiętam oburzenie środowisk, to się wtedy nazywało środowiska kresowe. Dzisiaj no to już raczej są potomkowie środowisk kresowych, ale to oburzenie na Lecha Kaczyńskiego, gdy w 2008 roku prezydent Kaczyński patronował rocznicy Krwawej Niedzieli, która miała raczej nie dzielić, a łączyć. Był koncert, na którym właściwie w Filharmonii Narodowej, po którym ktoś, kto nie znał historii, właściwie nie mógłby się dowiedzieć, o co chodziło. Że coś się strasznego wydarzyło, ale tak, tak mocna była ta chęć, żeby nie epatować tymi wydarzeniami. I myślę, że to nie była niesłuszna polityka, tylko że efekt jest tego taki, że dzisiaj Ukraińcy trochę się zastanawiają, a właściwie o co nam chodzi. Przez tyle lat żeście na ten temat milczeli, tyle lat żeście tego, nawet prawica, nawet Lech Kaczyński tego nie stawiał, że troszeczkę nie wiedzą albo udają, że nie wiedzą, o co chodzi. Natomiast to by wybuchło wcześniej czy później, bo ja się zgadzam z tezą zawartą w pytaniu. To znaczy, że jaki był największy kryzys dyplomatyczny zarządów Prawa i Sprawiedliwości? No to był 2018 rok, gdy w styczniu Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ustawę o IPN-ie i kodeks karny w ten sposób, żeby prokuratorzy polscy mieli ścigać historyków, którzy obarczają naród polski odpowiedzialnością za zbrodnie nazistowskie. I piękna idea, walczmy o precyzję, żeby nie używać pojęcia polski obóz śmierci, zmieniła się w prawo, które historycy na całym świecie uznali za próbę ograniczenia wolności badań naukowych, mające prowadzić do tego, że tak naprawdę polscy prokuratorzy by ścigali historyka, który mówiłby o tym, że jakaś grupa Polaków brała udział w mordzie na Żydach, na przykład jak to miało miejsce dokładnie 85 lat temu w Jedwabnym. I oczywiście można dyskutować, na ile ci Polacy byli zachęcani przez niemieckie organa wojskowe, jaka jest odpowiedzialność moralna, ale to, że tam byli Polacy i brali w tym udział, chyba nie podlega dyskusji, aczkolwiek...
Chociaż prawica o Jedwabne walczyła bardzo ostro po tej niewłaściwej stronie.
Walczy dalej. Natomiast... ta sprawa tej, jak to nazywano za granicą, Holocaust Law, czyli przepisów o Holokauście, jak tłumaczono tą nowelizację ustawy o IPN, ona doskonale pokazała ten problem. To znaczy kultywowanie pamięci jak swojej ofiary i niezgodę na to, że jest jakaś inna narracja i że ktoś inny uważa, że myśmy nie byli wyłącznie niewinną ofiarą podczas II wojny światowej, ale że były też, pytanie o liczby, ale były jednostki, grupy, setki, tysiące ludzi, którzy zachowywali się haniebnie i jeżeli jesteśmy dumni z tych, którzy się dobrze zachowywali podczas II wojny, no to powinniśmy wstydzić się tych, którzy się zachowywali źle.
O jednej rzeczy jeszcze powinniśmy powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że za łatwo nawet w tej rozmowie my tak robimy taki znak równości między elitami ukraińskimi, które wykorzystują UPA, żeby prowokować, do tego, że ma to legitymizować, że nastrojów antyukraińskich przeciwko Ukraińcom, na przykład mieszkającym w Polsce. No to ci Ukraińcy często nie mają takiej wiedzy o UPA, jaką my mamy. W badaniach, które w Instytucie Krytyki Politycznej niedawno robiliśmy z Ołeną Babakową, znaczy to raport nie jesteśmy w domu Ukraińcy o relacjach polsko-ukraińskich, część tych osób w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Nie mówili, a UPA, no to chyba na zachodniej Ukrainie coś naodwalali, nie? No bo przeszli z perspektywy Ukrainy Wschodniej i zupełnie tego nie wiedzą. W społeczeństwie ukraińskim, oczywiście przez to, że ten program nauczania był jaki był, mówiono o UPA w kontekście walki z Związkiem Radzieckim, a w ogóle nie mówiono o Wołyniu, więc to się dopiero tam pojawia. I teraz jakby tłumaczenie wzrostu niechęci do Ukraińców, która przejawia się też w postaci wzrostu ataków na tle narodowościowym, fizycznej agresji, to raporty policji, no to nie jest, znaczy to utożsamianie jest już elementem mechanizmu generowania kozła ofiarnego i o tym powinniśmy pamiętać.
Panowie, zupełnie na sam koniec. Czy to jest tak, że te nastroje w Polsce mogą narastać, mogą prowadzić do jakiejś, nie wiem, atmosfery pogromowej? Czy to będzie nakręcać te dwa nacjonalizmy skierowane przeciwko sobie, co jest bardzo niebezpieczne, bo nacjonalizm ukraiński był wymierzony w Rosję i nie chcielibyśmy, żeby był wymierzony w Polskę, podobnie jak polski w Ukrainę. Michał Szułdrzyński, jak ty uważasz, jakie będą konsekwencje społeczne i polityczne tego sporu i tych narastających antyukraińskich nastrojów?
Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj polska gospodarka w dużej mierze oparta jest na ukraińskich, nie tylko robotnikach, pracownikach, ale też przedsiębiorcach. Co ósme otwierane nowe przedsiębiorstwo w Polsce jest zakładane albo przez Ukraińca, albo przez kapitał ukraiński. I to jest element naszego życia codziennego. I teraz wszystkie działania, które prowadzą, czy są prowokowane przez prezydenta Zełenskiego, czy są prowokowane przez nacjonalistyczną prawicę, które wzmagają niechęć i mogą doprowadzić do tych pogromowych nastrojów, są po prostu szkodliwe dla naszego własnego interesu, dla naszego własnego interesu ekonomicznego. Ukraińcy nie znikną. Ja przypomnę tylko jedną rzecz. Niedawno w Rzeczpospolitej obchodziliśmy 106-lecie od założenia naszej gazety i pokazywaliśmy pierwszą stronę Rzeczpospolitej z 15 czerwca 1920 roku. O czym pisaliśmy 106 lat temu na pierwszej stronie Rzeczpospolitej? O Ukrainie, o Rosji i o Niemczech. 106 lat, dużo się zmieniło, ale nasze miejsce na mapie jest takie same. My sobie nie możemy pozwolić na konflikt nacjonalistyczny z Ukrainą, ponieważ czy wojna będzie trwała rok, miesiąc, 10 lat, to Ukraina będzie naszym sąsiadem i Ukraińcy będą naszymi sąsiadami. Musimy się zastanowić, jak ułożyć sobie te relacje i znaleźć jakichś odpowiedzialnych ludzi. Wspominaliśmy tutaj Aleksandra Kwaśniewskiego, który raz, że właśnie kwestię jedwabiańską wyjaśniał, czy przepraszał, prawda, czy nawoływał do jakiegoś zdrowego rozsądku w przypadku relacji z Ukraińcami. Ale no właśnie, potrzebujemy dzisiaj takich powrotu do takich ludzi, którzy wyjdą kompletnie poza te emocje i nie będą się zastanawiali, czy jest wcześniejsze jajo, czy kura, czy emocje, czy się wpisać te emocje, czy nie, tylko pójdą całkowicie w poprzek i powiedzą, słuchajcie, nasze historyczne sprawy nie mogą przesłonić naszego interesu narodowego.
Ostatnie zdanie Przemysław Sadura.
Pytałeś, czy tym grozi nam jakiś, powiem, czy jesteśmy w takiej, czy mamy atmosferę przedpogromową. Ja uważam, że tak. Znaczy, mamy festiwal licytacji na antyukraińskość i te nastroje eskalują, radykalizujemy się i ta radykalizacja sama się nie ogranicza i nie będzie ograniczać. Więc odpowiadają za to nie tylko siły radykalnej prawicy, nie wiem, Bąkiewicz ze swoim ruchem obrony granic, który odpowiada za faszyzację życia politycznego, ale też odpowiada za to druga strona, znaczy ta, która ma władzę, która powoduje, że państwo nie działa tak, jak powinno. Znaczy Bąkiewicz czy inni przebierańcy, którzy uzurpują sobie kompetencje jakby instytucji państwa, rzucają państwu wyzwanie, podważają jego taką cechę definicyjną, jaką jest monopol na prawomocne użycie przemocy. I nie może być tak, że państwo to ignoruje, a w Polsce tak było, że Bąkiewicz robi jakiś teatr na granicy, a Tusk zamyka granicę, a nie Bąkiewicza. Trzeba było zamknąć Bąkiewicza, potem granicę, okej. Okay. Ale dopiero niemiecka policja pokazała nam, co robić. Teraz być może wyciągnęliśmy z tego jakieś konsekwencje, ale bez tego rzeczywiście może dojść do jakichś niebezpiecznych zachowań i agresji zbiorowej.
Szanowni Państwo, czy te nastroje antyukraińskie definiują dzisiaj polską politykę? Niestety tak. Jeśli myślimy o jakiejś emocji, która pewnie będzie definiować najbliższy rok, to właśnie to jest ta emocja. To jest emocja bardzo niebezpieczna, ponieważ z jednej strony powoduje, że Rosji łatwiej jest rozgrywać nasze kraje przeciwko sobie, z drugiej strony naraża Bogu duchowi innych Ukraińców, którzy pracują, mieszkają w Polsce, na jakieś formy agresji ze strony najbardziej nieprzyjemnych, nacjonalistycznych czy po prostu oszukanych środowisk. A z trzeciej strony dla Polski Ukraina, która jest tarczą przeciwko Rosji, która jest Polsce przyjazna, jest tam po prostu, jest w naszym interesie. I nawet kiedy Ukraińcy, czy ich politycy, tak jak Zełenski, zachowują się niezgodnie z ukraińskim interesem narodowym, my nie musimy zachowywać się niezgodnie z polskim interesem narodowym. My musimy myśleć racjonalnie, musimy myśleć w kategoriach naszego interesu, a nie w kategoriach odruchu. I jak najbardziej mamy prawo do kultywowania własnej pamięci, nie musimy się oglądać tutaj na wrażliwość ukraińską, ale też nie oczekujmy, że państwo, które toczy drugą wojnę o niepodległość, bo pierwszą 106 lat temu przegrali tę wojnę o niepodległość, póki co Ukraina wygrywa. Nie oczekujmy, że oni w tym momencie będą posypywać głowy popiołem, bo Polacy coś na nich próbują wymusić. Sami byśmy tego nie zrobili, nie oczekujmy tego od innych, nawet kiedy mamy rację, zachowujmy się jak państwo poważne. To, proszę Państwa, była ostatnia kwestia sporna przed wakacjami. Życzę Państwu bardzo przyjemnych urlopów. Widzimy się we wrześniu, a dzisiaj tematykę polsko-ukraińską komentowali dla Państwa Przemysław Sadura. Bardzo dziękuję. Michał Szubrzyński, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ja nazywam się Leszek Jarzewski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia we wrześniu.
To był podcast Polskiego Radia.